Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Zebraliśmy się w miejscu szczególnym, w domu modlitwy, bo Pan Jezus powiedział: dom mój będzie zwany domem modlitwy. Potocznie zwany kościołem, budynku, w którym zbieramy się, w którym mamy społeczność z sobą, ale także z Panem przez Jego święte słowo. Dzisiaj dzień szczególny, Marek wspomniał o tym, dzień szczególny dlatego, że mamy stół pański, bo tak mówimy, mamy chleb, który symbolizuje ciało Jezusa Chrystusa na krzyżu w ofierze złożone, a także wino, które jest symbolem przelanej krwi na Golgocie za nas, naszego zbawienia. Drodzy bracia i siostry, mamy taki napis: błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego. Zatem wszyscy, którzy tu jesteśmy błogosławieni, bo słuchaliśmy i będziemy słuchać Słowa Bożego. W Rzymian 10:17 tak jest napisane: wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Zobaczmy, tak wydaje się proste. Słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Słuchanie Bożego Słowa. Znieca się wiara. Każdy wierzący człowiek powinien jednak pamiętać o zbawiającym i stałym czytaniu Bożego Słowa. Przypominam o tym, dlatego że jest bardzo ważnym, abyśmy zawsze, nie tylko tutaj, ale i w domu, rozważali, czytali Boże Słowo, które czyni człowieka mądrym. Wspaniała rzecz. Czytanie Słowa, Bożego Słowa, czyni człowieka mądrym. To przez Słowo Boże przemawia do nas Bóg i objawia nam swoją wolę, Bożą wolę, Jego zamiary w stosunku do każdego z nas. On to czyni w miłości. Miłości, której nie potrafimy zrozumieć. To jest miłość, która nie ma granic, bezcenna. Miłość, która nie stawia warunków. On nas kocha bezwarunkowo. Dziś jednak przypomnimy sobie nieco o baranku paschalnym i ofierze Pana Jezusa Chrystusa złożonej za nasze grzechy. Krew Jezusa Chrystusa ma wielką moc dla ludzi pragnących pojednania z Bogiem. Ma decydujące znaczenie. Lecz wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Przejdźmy więc do rozważenia Bożego Słowa na te tematy zapisane. Będzie wyświetlane, jeśli się uda, a ja będę czytał. I pierwszy to jest Hebrajczyków 10:4 i ten werset przeczytam. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. I następne wersety Hebrajczyków 9:11-14. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez okropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I jeszcze jeden werset, który jest zapisany w 1 Piotra 1, 18-20. 1 Piotra 1, 18-20. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Tyle słowa dotyczącego dzisiejszego rozważania. Chciałbym, abyśmy pokrótce sobie przypomnieli, wrócili do trzeciej Mojżeszowej, ale chciałbym, żebyśmy właśnie to miejsce przeczytali sobie w domu, żeby nie zajmować czasu, ale przypomnimy sobie, na czym polegało składanie ofiar. Opis krótki, który właśnie podał Mojżesz w trzeciej Mojżeszowej. Przynoszącym, składającym ofiary chodziło o przebłaganie Boga za przestępstwa, za zjednanie go sobie, albo za także i uwielbianie go. Pierwszymi biblijnymi, którzy złożyli ofiary Bogu, to byli Kain i Abel. To na samym początku Biblii w domu sobie przeczytajcie, przypomnijcie sobie, bo każdy z was zna. I właśnie oni, synowie Adama i Ewy, wiemy ze Słowa Bożego, że ich rodzice zgrzeszyli. Powstał grzech w ogrodzie Eden. Zgrzeszyli przeciwko Bogu. Bracia przejęli po rodzicach poczucie winy wobec Boga, którego chcieli przeprosić, składając właśnie Bogu ofiarę. Każdy z osobna złożył ofiarę i wiemy, że ofiara Abla została przyjęta. Dlaczego została przyjęta? Była przyjęta dlatego, gdyż w niej były ofiarowane zwierzęta, które musiały dać swoją krew i w której było życie. Dlatego Bóg przyjął tą ofiarę. Natomiast ofiara Kaina nie była mile widziana, bo składała się z roślin, które nie czują bólu i nie mają krwi. Przelew krwi odgrywał niezmiernie ważną rolę w ofiarach. Krew była symbolem miłości, bólu i życia. Krew była symbolem miłości, bólu i życia. A Abel był człowiekiem, który zdawało się rozumiał istotę życia, nawet życia duchowego, i chciał zadowolić, zadośćuczynić Bogu za grzech. Chciał to uczynić, zadośćuczynić Stwórcy. Kain natomiast okazał się knobnym wobec Boga, lekceważąc Go. Nie wyobrażamy sobie, jak można lekceważyć Boga, ale zdaje się, że i czasem nam się to zdarzało i zdarza. Wtedy, kiedy jesteśmy Mu nieposłuszni. Jednak on nie przepraszał i nie pytał Boga, czy ma naprawić zło. W nim była złość, zazdrość. To spowodowało, że stała się rzecz straszna. Zabił swojego brata Abla. To symbolizuje nam ciągłą walkę ducha z ciałem. Jedno pociąga do góry, do wieczności. Walka z tym, co oddala, co pociąga od Boga. Ofiary składali także Noe, Abraham, Jakub, Job. Pośród kilku rodzajów składanych ofiar najważniejszą była ofiara za grzech przebłagalna. I właśnie ofiara za zwykłego człowieka z ludu za grzech polegała na tym, że człowiek przyprowadzał na ofiarę kozę bez skazy, po czym wkładał ręce na głowę zwierzęcia, aby przez to symbolicznie przenieść na nie swój grzech, na to zwierzę. Czyli wkładał na zwierzę ręce i symbolicznie przenosił grzech. To wszystko jest w trzeciej Mojżeszowej, tak jak powiedziałem, nie będziemy tu właśnie ciągle wersetów cytować. Następnie to zwierzę zabijano, a spuszczoną krew do specjalnego naczynia brał kapłan, który pomazywał rogi ołtarza. I tutaj krew przelana z niewinnych kozłów była środkiem oddalającym winę i grzech. Złożona ofiara przykrywała grzech. Oczyszczała, uświęcała i przybliżała na nowo człowieka do Boga. Ofiara ta wskazywała na Jezusa Chrystusa, dźwigającego grzech wszystkich ludzi. Wymienione ofiary w III Mojżeszowej wskazują na wielkie dzieło pojednania człowieka z Bogiem dokonane przez Jezusa Chrystusa. W Kolosan 1:20 czytamy, i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Czytany już na początku ten urywek Hebrajczyków 10:4 mówi: jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Człowiek także na taką ofiarę się nie nadawał. Bo nie ma człowieka, który byłby bez skazy, bez grzechu, aby ofiarował się za ludzi. Ale chwała Bogu, znalazł się ktoś, Syn Boży, który dobrowolnie poszedł na krzyż. W Hebrajczyków 10:5 Jezus tak powiedział: nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Mówi tu Jezus o tym, że On ma złożyć siebie w ofierze. Bóg przysposobił ciało. Ciało bezgrzeszne, doskonałe, które było wydane za wszystkich grzeszników, za mnie, za ciebie i za każdego. można powiedzieć zdumiewającym i prostym jest stwierdzenie, że jedyną rzeczą na świecie, która może przeszkodzić człowiekowi w społeczności z Bogiem oraz napełnianiu Duchem Świętym, jest grzech. Wydawałoby się tak proste, no tylko grzech i aż grzech. Ten grzech przejawia się w różnych postaciach, ale musimy także zdać sobie sprawę z tego, że jest tylko jedna rzecz na całym świecie, która może go oczyścić z tego grzechu. I chwała Bogu za to, co daje w rezultacie prawdziwą wolność i zwycięstwo. A jest nią moc świętej krwi Pana Jezusa, która została przelana na krzyżu, na Golgocie za nasze grzechy. Powtarzam, moc świętej krwi. Rzeczą bardzo ważną jest, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, co właściwie daje krwi Chrystusowej tę ogromną moc przed Bożym obliczem do oczyszczenia ludzi, bo wtedy dopiero będziemy mogli zrozumieć, co jest warunkiem, aby jej pełna moc objawiła się w moim i Twoim życiu, w naszym życiu. Aby jej pełna moc objawiła się w naszym życiu. Pytanie, skąd bierze się ta moc? Ale także zatem nasuwa się drugie pytanie, w jaki sposób możemy doświadczyć pełni jej mocy w naszym życiu? Drodzy bracia i siostry, mamy święte Boże Słowo, które odpowiada nam na te pytania. I odpowiedź na pierwsze pytanie znajdujemy w objawieniu Jana 7,14. Objawienie Jana 7,14. I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. I wybielili je we krwi baranka. Przeczytany werset określa krew Chrystusa bardzo czułym słowem. Krew baranka. Powtarzam, krew baranka. Czułe słowo. Wielkie słowo. Mówiąc innymi słowy, że ogromna moc tej kosztownej krwi przed Bogiem, sprawiająca ludziom tak nieskończenie wiele dobra, płynie stąd, że ten, który ją przelał, miał charakter i usposobienie baranka. Czego jest też najwyższym wyrazem i dowodem. Tytuł baranka, który naszemu Panu tak często daje Boże Słowo, jest na pierwszym miejscu wyrazem dzieła, którego On dokonał na Golgocie. A jest nim ofiara za nasze grzechy. Pamiętamy, że gdy grzeszący Izraelita chciał pojednać się z Bogiem, trzeba było przelać krew baranka, niekiedy kozła, i pokropić nią ołtarz. kiedy Pan Jezus szedł na spotkanie z Janem Chrzcicielem, co czytamy w Ewangelii Jana 1:29. Ewangelia Jana 1:29. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł: oto baranek, który gładzi grzech świata. Już wtedy Jan Chrzciciel wyraził się, powiedział, kim Pan Jezus jest. Oto baranek, który gładzi grzechy świata. Tytuł baranek ma jednakże jeszcze głębsze znaczenie. Mówi on o Jego charakterze. On jest barankiem dlatego, że jest cichym, łagodnego i pokornego serca. Mateusz 11:29. Subtelnym, co znaczy delikatny, misterny. Pan Jezus był delikatny do wszystkich, misterny. Nie stawiał oporu. Poddawał siebie swoją, ustawicznie swoją wolę, woli Ojca. Był posłuszny Ojcu, co czytamy w Jana 6:38. Jezus, powodowany miłością do nas, i to czytamy Filipian 2:8, ani się nie opierał, ani sprzeciwiał. Ludzie, którzy wokół Niego byli, myślę o tych, którzy Go dręczyli, szczególnie robili z Nim, co im się podobało. Ale On dla naszego dobra, dla dobra Ciebie, dla mojego, dla Twojego dobra i mojego, cały czas się im poddawał. Nie protestował. Gdy cierpiał, nie groził, 1 Piotra 2:23, nigdy nie upominał się o swoje prawa, nie odcinał się, jak to się mówimy, nie pyskował. Nigdy nie żywił do nikogo niechęci i nie narzekał. Chwila refleksji. Jakże zupełnie inaczej bywa u nas, nieprawdaż? Jednak gdy wola ojcowska i złość ludzka rozcieczonego tłumu wskazały wreszcie miejsce na górze, ponury szczyt góry Golgoty, baranek pokornie zgiął swoją głowę i zgodził się również na to. Wyobrażacie sobie? Z pokorą. I to dzisiaj, jak śpiewamy pieśń, ja nie pojmę nigdy tej miłości, którą umiłował Jezus mnie. Nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Ale wierzymy, że to uczynił Pan Jezus Chrystus dla każdego z nas. Już wtedy, wcześniej, dużo wcześniej, prorok Izajasz widział go jako baranka, co czytamy w Izajasza 53:7. I tak prorokował Izajasz. Jako baranek na zabicie wiedziony był i jako owca przed tymi, którzy ją szczygą. O, nie miał i nie otworzył ust swoich. O, nie miał i nie otworzył ust swoich. biczowanie, wyśmiewanie, plucie na niego, wyrywanie włosów z brody, korona cierniowa, gehenna marszu na wzgórze Golgoty, przybicie gwoździami rąk i nóg, przebicie jego boku, spłynięcie jego świętej krwi. Teraz warto posłuchać, zrozumieć. Żadna z tych rzeczy nie byłaby nigdy miała miejsca, gdyby on nie był barankiem. Gdyby on nie był barankiem. Pan Jezus nie tylko jest barankiem dlatego, że umarł na krzyżu, lecz umarł na krzyżu dlatego, że jest barankiem. Miejmy to zawsze przed oczyma. Jego naturę jako baranka, gdy myślimy o jego krwi, co dzisiaj już Marek wspominał, miejmy przed oczyma zawsze jego naturę jako baranka, gdy myślimy o jego krwi. Każdorazowo, gdy jest o niej mowa, przypominamy sobie, jakiego poniżenia doznał nasz Pan Jezus Chrystus. I jak całkowicie poddał swoją wolę woli Ojca, stając się barankiem. Właśnie to nastawienie jego serca sprawia, że krew jego ma tak cudowną moc przed obliczem Bożym. Właśnie to nastawienie jego serca sprawia, że krew jego ma tak cudowną moc przed obliczem Bożym. Ten ścisły związek zachodzący pomiędzy krwią Chrystusa i jego oddaniem się Bogu jako ofiarnego baranka. Wspaniała rzecz. Niestety, ale często ta kosztowna krew nie ma w naszym sercu swojej mocy ku oczyszczeniu z grzechu oraz udzieleniu życia w pokoju. Często stwierdzamy, że nie posiadamy społeczności z Bogiem przez cały dzień i nie znajdujemy się w Jego obecności. Krew Jezusa Chrystusa ma wielką moc i decydujące znaczenie dla ludzi pragnących pojednania z Bogiem. Powtarzam. Krew Chrystusa ma wielką moc i decydujące znaczenie dla ludzi pragnących pojednania z Bogiem. W pierwszym liście apostoła Jana 1:7 czytamy. Właściwie jest napisane, jak postąpić. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Teraz ta krew nie woła o pomstę do Boga, tak tego zabitego brata Abla. Nie woła o pomstę do Boga, ale mówi o miłosierdziu, o łasce, zarówno dla każdego pokutującego, szukającego zbawienia grzesznika, każdy z nas takim był lub jest, jak i dla każdego dziecka Bożego, znajdującego tutaj oczyszczenie od wszelkiego grzechu. Oraz zwycięstwo nad szatanem, także, którego nie możemy inaczej pokonać, jak tylko przez krew baranka. Pan Jezus w liście, w objawieniu Jana 22:12 tak powiedział. Objawienie Jana 22:12. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Refren pieśni ze śpiewnika Pielgrzyma 183 numer mówi tak: co zrobisz ty z Jezusem? Szczerze odpowiedz sam. Zbliża się czas, gdy zapytasz, co zrobi ze mną Pan, bo Pan przyjdzie drugi raz. Czy jesteśmy gotowi na powtórne przyjście naszego Zbawiciela? Pamiętajmy, że On przyjdzie jako Zbawiciel i jako sędzia. Zapłatą za grzech jest śmierć. Słyszeliśmy, ale możemy być łaską zbawieni. Boży to dar. Możemy przyjąć. Trzeba uwierzyć. Do tego jest potrzebna wiara. To, cośmy na początku mówili. A zatem zachęta, abyśmy przyjęli Go do swoich serc jako Zbawiciela. Abyśmy mieli pewność i radość zbawienia w Jezusie Chrystusie. W objawieniu Jana 6:16-17 czytamy. I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. I przed gniewem baranka, albowiem nastał u wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać. Mamy tutaj powiedziane, że On przyjdzie jako sędzia. I objawienie Jana jest tutaj wyrazem tego, co widział Jan na wyspie Patmos. Wizja, jaką mógł zobaczyć, co mu pokazał Bóg, że odbędzie się sąd nad tymi, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa, którzy Go odrzucili, którzy odrzucili baranka. Dzisiaj jest dzień łaski i zbawienia. Jutro będzie dniem gniewu i sądu. Bo nie wiemy, czy jest napisane dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, bo jutro nie należy do nas. I apostoł Paweł, w liście do Hebrajczyków, w 2 rozdziale, wersety 1-3, tak mówi. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co usłyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi, bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotykało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Boży dar. Boży dar trzeba przyjąć. To jest oferta, Boża oferta. I drodzy, kiedy właśnie obchodzono święto Paschy, kiedy Pan Jezus spotkał się z uczniami w wieczerniku, bo poprosił ich, aby przygotowali miejsce na spożywanie baranka wielkanocnego. Dobiegała właśnie północ. Cała Jerozolima też nie spała. Wszyscy po domach świętowali, spożywali baranka wielkanocnego. Obchodzili święto Paschy. Było ono ustanowione przez samego Boga. W każdym domu żydowskim czuwano i ucztowano na pamiątkę przejścia Pańskiego. Pamiętacie plagi i wyjście narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Bóg ich wyprowadził. I tego właśnie dnia zastęp za zastępem wychodzili Izraelici z niewoli egipskiej. Faraon został przymuszony przez plagi. Był nieugięty, był nieposłuszny. Ale gdy przyszła 10. plaga, kiedy Bóg kazał odrzwia, zabić baranka i odrzwia posmarować krwią, to wtedy anioł śmierci, gdy przechodził, nie zabijał pierworodnych izraelskich. Wszystkich innych pierworodne było zabijane, także zwierząt. Na święto Paschy spożywano baranka wielkanocnego z niekwaszonym chlebem i gorzkimi ziołami. Obchodzenie Paschy było przykazaniem Bożym, wiecznym. Także Pan Jezus wraz z uczniami spożywał w wieczerniku baranka wielkanocnego. Ucztę przeplatali śpiewem okolicznościowych psalmów. Najprawdopodobniej były to psalmy 113 do 118. Jednak kiedy spożywali tego baranka paschalnego, w pewnej chwili odezwał się Pan Jezus, który przewodniczył tej uroczystości i powiedział, co czytamy w Łukasza 22:15. Z upragnieniem gorąco pragnąłem spożyć wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. I dodał, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. Co czytaliśmy w 22, 15 i 16. Wtedy wśród tam przebywających zapanowała, myślę o apostołach, zapanowała cisza. Uczniowie na pewno zastanawiali się nad wypowiedziami, nad słowami, które wypowiedział Pan Jezus. Myślę, że wyczuwali, że także Pan Jezus ma im jeszcze coś bardziej ważniejszego do powiedzenia. Był to taki stan podniecenia, napięcia, że teraz coś się może wydarzyć jeszcze bardziej szczególnego. I ich przewidywania się sprawdziły, bo po chwili Pan Jezus wziął do ręki chleb, podziękowawszy, łamał i dawał uczniom. To czytamy w Ewangelii Łukasza 22:19-20. Łukasza 22:19-20. Łamał go i dawał uczniom, mówiąc, bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje, które za was daję, to czyńcie na pamiątkę moją. Potem wziął do ręki kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, to czytamy w Mateusza 26, 27. Mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Zauważmy, Pan Jezus jeszcze nie był ukrzyżowany, nie umarł, nie polała się święta krew. Jedli chleb i wino. Wino to wino. Tutaj mamy też chleb i wino. To są symbole, symbole ciała i krwi, wino krwi. Mówi, potem wziął kielich, podziękował, dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy. Teraz dopiero ci uczniowie zrozumieli, że ta śmierć, o której mistrz, pani mistrz im mówił, że ta śmierć jest coraz bardziej blisko, że ta śmierć jest tuż, tuż. Bo wiemy, że kilka godzin, może z 5 godzin później Pan Jezus został ukrzyżowany. Tak więc w miejsce Paschy została ustanowiona Wieczerza Pańska. Oczywiście ustanowił ją Pan Jezus Chrystus. Jest obchodzona na Jego pamiątkę, Jemu należąca, w Jego imieniu i dla Jego imienia, wprowadzająca w społeczność z Nim wszystkich, którzy biorą udział. Wprowadzająca społeczność z Nim. Ze Słowa Bożego wiemy, że do wieczerzy mogą przystąpić osoby, które przeżyły nawrócenie, których Bóg odrodził do nowego życia i przyjęły chrzest biblijny. Chrzest jest wyrazem śmierci i zmartwychwstania z Chrystusem, a Wieczerza Pańska jest wyrazem społeczności z Nim. Zachodzi pytanie, jaki powinien być nasz stosunek do Wieczerzy Pańskiej? Przede wszystkim powinniśmy do niej przystępować, ci, którzy spełniają te warunki, o których mówiliśmy, przystępować z upragnieniem, tak jak Pan Jezus pragnął spożywać Paschę z uczniami, oczekiwać na Boże błogosławieństwo i posilenie do dalszej walki życiowej w sprawach duchowych. I nie tylko. A także z wdzięcznością, która winna znaleźć swój wyraz nie tylko w uwielbianiu Boga słowem i tutaj przy powieści Salomona 3:9, również darami swojego mienia. A zatem powiedzieliśmy sobie pokrótce, czym jest wieczerza, kto może przystąpić, kto ustanowił. A zatem trzeba powiedzieć, że wieczerza jest także dla nas szczególnym świętem, kiedy przypominamy o tym, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Amen.